kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko. Dziś kluczowy temat to oczywiście to, co nas czeka w tym nowym roku, także w życiu politycznym. Jakie są najważniejsze wyzwania? Pozwoliłem sobie dzisiaj zaprosić na rozmowę człowieka, który ma nieco takie spojrzenie już z boku, ponieważ nie jest aktywnym politykiem, no ale cały czas bieżąco śledzi to, co się dzieje. Były marszałek Sejmu, był europoseł Marek Jurek. Dzień dobry, witam Pana serdecznie.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Nie pomyliłem się, jeżeli mówię trochę o tym spojrzeniu z boku, bo ma pan chyba w tej chwili taki stosunkowo duży dystans do tego, przynajmniej jeżeli chodzi o taką bezpośrednią polityczną debatę, myślę o głównych siłach, opozycja, rząd. Jak to wygląda z pańskiej perspektywy? Pytam o to, to jest może takie pierwsze pytanie, czy to będzie mniej gorący rok w polskiej polityce, bo nie zapowiada się.
No, najpierw wyjaśnię, no i tak i nie, ponieważ jestem zaangażowanym obserwatorem, zaangażowanym jak wszyscy i... A niezależność perspektywy pozwala mi patrzeć bezpośrednio z pozycji racji stanu czy spraw najważniejszych. Rzeczywiście nie jestem uwikłany w partyjną debatę, bo nie biorę udziału w czynnym życiu politycznym.
No tak. Panie marszałku, no, natomiast to pytanie pojawia się. Czy to będzie... Mieliśmy pierwszy rok bez wyborów parlamentarnych. Mówimy o 2021 jeszcze. Ten rok, no oczywiście pojawiają się wróżby, że może będą wcześniejsze wybory. Nawet widziałem debaty, na której już takie tezy były stawiane. Pytanie, czy to nie jest trochę zbyt pośpieszna teza, a może nam okazać się, że rząd się wzmocni, a może osłabi, bo niektórzy mówią o rządzie mniejszościowym, w którym może nie być na przykład Zbigniewa Ziobry i Solidarnej Polski.
Wcześniejsze wybory przeprowadzić bardzo trudno, bo to wymaga w praktyce zgody rządu i opozycji, chyba że wybory są przeprowadzane w bardzo niekorzystnej sytuacji dla rządu. Kiedy na przykład po prostu daje się do dymisji, prezydent nie jest w stanie powołać następnego. To jest zupełnie teoretyczne, ale w praktyce takie wcześniejsze wybory, do których rząd na przykład dąży, mogą się odbyć tylko za zgodą opozycji, czyli w sytuacji, w której obie strony są przekonane, że mogą te wybory wygrać, że mają szansę, że to nie jest sytuacja uprzywilejowująca którąkolwiek ze stron i że w zasadzie warto je przeprowadzić. No, słyszeliśmy ostatnio wypowiedzi Donalda Tuska, który mówił o tym, że no, te wybory byłyby nie na rękę opozycji, dlatego że choć to Tusk powiedział rzecz bardzo osobliwą, no i charakterystyczną, że jego zdaniem byłyby dobre dla Polski, ale niekoniecznie korzystne dla opozycji.
No to, i wiadomo co. To ciekawa konstrukcja.
Tak, wiadomo co w tej sytuacji wybiera, ponieważ no, uważa, że najbliższe miesiące, szczególnie ze względów ekonomicznych, będą przynosić no, narastające problemy z rządzeniem Polską, w związku z tym, że do tego ani zabierać nie chce, a jednocześnie liczy na to, że ta sytuacja wyborcza będzie coraz bardziej korzystna, że może być korzystna dla opozycji. Więc mówię, no to nie jest rzecz prosta, więc ja nie wykluczałbym wcześniejszych wyborów, ale powtórzę, jest to bardzo trudne. Raczej należy zakładać, że ten rok to będzie kolejny rok kampanii wyborczej, bo ona niestety ma charakter nieustający.
Permanentny, też taką tezę stawiam.
Ale raczej liczmy się z tym, że wybory będą w normalnym konstytucyjnym terminie.
Tak mówi panu polityczny nos. A ten wariant ze Zbigniewem Ziobrą poza rządem, bo nie jest to chyba wygodny w tym momencie partner dla Jarosława Kaczyńskiego.
No przede wszystkim myślę, że najtrudniejsze to nie są poglądy Zbigniewa Ziobry, tylko różnice między nim a premierem również, no takie względy kampanii, pewnej własnej kampanii wizerunkowej, którą prowadzi Solidarna Polska, dlatego że do tej pory, no poza tą sprawą, trudną sprawą sądową, w której jednak no pamiętajmy, że od początku Jarosław Kaczyński był nieprawdopodobnie zaangażowany, szczególnie, mówię o tym samym początku, czyli o konflikcie wokół Trybunału Konstytucyjnego, przede wszystkim w 2016 roku. I wszystkie te sprawy sądowe to jest właściwie jedyna sprawa, ale bardziej taktyczna, dlatego że one wcześniej były popierane przez rząd. Teraz być może ze względu na pozyskanie funduszu z Unii Europejskiej władze by się z tego chciały wycofać i tutaj przeszkodą jest Zbigniew Ziobro, dla którego no, to była utrata no, tego, co uważał za swoją zasadniczą rolę w rządzie. No, w innych sprawach, szczególnie w sprawach europejskich, No to jak mówię, to są bardziej różnice deklaracji, dlatego że do tej pory, no poza takimi gestami, typu na przykład no to, że Ministerstwo Sprawiedliwości, czy nawet któryś z wiceministrów mówił o tym, że należałoby wypowiedzieć konwencję stambulską, ale w zasadzie żadnych kroków w tym kierunku dalej idących nie podejmowano, również na planie europejskim, no poza tymi deklaracjami, no to rząd prowadzi tą politykę, którą prowadzi, zgodził się na powiększanie tak zwanych zasobów własnych Unii Europejskiej, czyli na zadłużanie państw, w tym zadłużanie Polski przez władze Unii Europejskiej, podejmowanie zobowiązań, za które poszczególne państwa, w tym wypadku Polska, no będą płacić. Rząd się na to zgodził, tak jak wcześniej się zgadzał na, tak jak rząd, tak jak wspólnie rząd i opozycja zgadzały się na traktat lizboński, a rząd Tuska zgadzał się na pakt fiskalny. Także jeżeli chodzi o tą tendencję w Unii Europejskiej powiększania władzy, szczególnie w sferze ekonomicznej, to tutaj rząd prowadził politykę zmierzającą do jakiegoś, no nie wiem, utrzymania się w tym, utrzymania kontaktu z tym głównym nurtem polityki unijnej, a Solidarna Polska bardziej no, deklaratywnie pokazywała, że jej się nie podoba polityka, w której bierze udział niż próbowała tą politykę zmienić.
Panie marszałku, to jest oczywiście jedno z wyzwań, które stoi przed naszym życiem publicznym, natomiast mamy takie wyzwania globalne. Były szef naszej dyplomacji Witold Waszczykowski mówi, że nie jest optymistą, jeśli chodzi o ten rok, dlatego że tak naprawdę żaden poważny problem, który wydarzył się w poprzednim roku albo zaczął się dziać, nie został rozwiązany. I można mówić w tym momencie o właśnie kwestii tego, jaka ma być Unia Europejska. Konflikt pomiędzy podejściem do praworządności, między tym, co Komisja Europejska chce, a co się dzieje, jeżeli chodzi o władze w Warszawie, w Budapeszcie, w innych państwach, które inaczej do tego podchodzą. Jest kwestia oczywiście pandemii. To pewnie jest zjawisko, na które najmniejszy wpływ mają politycy, tak bezpośrednio, raczej epidemiolodzy, wirusolodzy. Jest kwestia inflacji oczywiście, która jest skutkiem gry sił politycznych, gospodarczych, pandemicznych także. Jest wreszcie Rosja, która korzysta z tej okazji. No i żaden z tych kryzysów, tak jak powiedział Witold Waszczykowski, rzeczywiście, trudno mówić, one nam po prostu przeszły na ten rok. No i w którą stronę to pójdzie?
Te zmiany, które się dokonały w ostatnim roku w świecie zachodnim, bo to nie tylko w Europie, dla Polski nie są korzystne. Ani ten nowy lewicowy rząd w Niemczech, który będzie bardziej ugodowy w stosunku wobec Rosji. Może ze względu na zielonych, którzy biorą w nim udział, i na samą panią minister spraw zagranicznych będzie więcej mówił o prawach człowieka. Natomiast to oczywiście nie oznacza gotowości strategicznego przeciwstawienia się Rosji. To samo jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, o prezydenta Bidena. No, wiemy, że jeżeli chodzi na przykład o Nord Stream 2 i o energetyczną politykę rosyjską, to on dokonał tutaj wyraźnego zwrotu wobec tej polityki sprzeciwu, wobec tego przedsięwzięcia, które prowadził prezydent Trump. Więc będziemy mieli rządy, które po pierwsze no, będą wspierać ideologiczną presję na Polskę, ideologiczną ze strony Stanów Zjednoczonych no, bezpośrednio, dlatego że sięgającą po sankcje finansowe ze strony Unii Europejskiej. Jeżeli w kwietniu wybory prezydenckie we Francji, a potem parlamentarne miesiąc później wygra prezydent Macron, no to będzie jeszcze jedno, znaczy, to będzie utrwalenie tej tendencji, która, jak mówię, jest gorsza niż była. No w tej sytuacji właściwie uważam, że Polska nie powinna stać w takim rozkroku, pokazując, że z jednej strony należymy do atakowanych państw Europy Środkowej, z drugiej jakoś chcielibyśmy w tym głównym nurcie, zgadzając się na różne...
Co to znaczy nie powinno być w rozkroku? Czyli na co się powinna zdecydować?
No, jeszcze raz powtórzę, nie powinniśmy z jednej strony mówić, że jesteśmy atakowani jak inne państwa europejskie, a z drugiej strony zgadzać się na te główne przedsięwzięcia Unii Europejskiej dążące do ograniczenia władzy państw narodowych, tylko po prostu wyraźnie konsolidować Europę Środkową. Te państwa, które są atakowane, takie jak Polska, Węgry, ale również inne państwa, Słowenia ostatnio w planie ideowym, kraje, które są zmuszany do przyjęcia konwencji genderowej, takie jak Litwa, Łotwa czy Słowacja, no powinny działać bliżej. Premier Orban wielokrotnie mówił, że w tym zakresie inicjatywa musi należeć do Polski, dlatego że jesteśmy największym krajem Europy Środkowej I dlatego powinniśmy sobie, być może ta nowa sytuacja, w której tych nacisków będzie więcej, uświadomi nam, że nie wystarczy polityka protestów, mówienia, że się nie zgadzamy, tylko konsolidacji, przywrócenia równowagi Unii Europejskiej przez większe skonsolidowanie państw Europy Środkowej.
Pytanie, czy to jest możliwe? Pan niedawno napisał taki artykuł,
w którym... Pamiętajmy o jednym, że państwa zachodniej Europy, one się porozumiewają między sobą. Francja i Niemcy zawarły formalny traktat dla akwizji granic, znawiający te sprzed pół wieku pakty elizejskie. Otwarcie mówią, że na forum Unii Europejskiej chcą prowadzić politykę wspólną. W wystąpieniach przeciwko Polsce na forum Rady Unii Europejskiej ministrowie Francji i Niemiec mówili, że prezentują nie solidarne, ale wspólne stanowisko. I tak samo powinny działać państwa Europy Środkowej. Powinniśmy na forum organizacji międzynarodowych, również na forum Unii, prezentować stanowisko wspólne. No i mówię, być może ten rok, ta pogarszająca się sytuacja nas do tego skłoni. Oczywiście sytuacja może być i inna, dlatego że we Francji wybory może wygrać prawica. No, mam nadzieję, że w kwietniu wybory na Węgrzech wygra Viktor Orban.
To też jest wszystko kwestia tak naprawdę sojuszy taktycznych, bo może się okazać, że to może być scenariusz z punktu widzenia obecnego rządu optymistyczny, ale może być też pesymistyczny, bo może to różnie się potoczyć wszystko, prawda?
No więc mówię, jeżeli by Viktor Orban przegrał wybory, a wygrałby Macron, no to mamy jedynie utrwalenie tej tendencji zapoczątkowanej wygraną wyborów amerykańskich przez Joe Bidena, tego wyraźnego zwrotu w kierunku takim lewicowo-liberalnym polityki państw zachodnich. Ale sytuacja może być też odwrotna. Wybory we Francji mogą potoczyć się inaczej, tam sprzeciw narasta, że to widać w polityce prezydenta Macrona. To, że on na przykład ostatnio zamknął 100 radykalnych meczetów, to, że na budynkach państwowych ogranicza się widoczność flag europejskich.
Tak teraz dalej. Była taka sytuacja z flagą unijną na Łuku Triumfalnym, która dwa dni wisiała, została zdjęta po protestach, bo Francuzi uznali, że tak symboliczne miejsce jak Łuk Triumfalny jest symbolem ich francuskiego patriotyzmu. Prezydent Macron ostatecznie zdjął unijną flagę.
No to też było widać w okresie rocznicy wojny algierskiej. Że prezydent wyraźnie pokazuje, że on z jednej strony, polityka ministra spraw wewnętrznych mówi o tym zamykaniu meczetów, czy o stanowisku wobec różnego rodzaju demonstracji imigranckich. No Macron pokazuje tak, że jest i na lewicy, i na prawicy, ale to poświadcza to, że opinia francuska i tak nawet odczuwają to ludzie, którzy Francją rządzą. No wyraźnie.
Zmienia się.
W prawą stronę. Czy to się zmieni w zwrot polityczny? Zobaczymy.
To jest ciekawe. Szansa,
ale moim zdaniem liczmy się z tym, że lepiej być nierozczarowanym pesymistą czasami. No musimy się liczyć z tym, że...
Nierozczarowany pesymista. Podoba mi się ta kategoria. Chyba sam sobie ją wezmę do serca. Panie marszałku, bardzo krótko. Rosja. Słyszałem taką opinię. Jacek Sariusz-Wolski wygłosił, że właściwie Rosja to czeka na to, aż Zachód ujawni jeszcze większą słabość niż do tej pory i aż zamarznie ziemia i będą mogli ruszyć na Ukrainę. Strachy na lachy? Krótko jeszcze, 2 minuty mamy do końca.
Raczej tak, dlatego że po pierwsze Rosjanie są świadomi tego, że na Zachodzie nikt nie chce wojny i że pewne ustępstwa mogą uzyskać w drodze rozmów. Pamiętajmy, Joe Biden wstrzymał pomoc militarną dla Ukrainy. Zapowiedział, że reakcją na ewentualną agresję w stosunku do Ukrainy ze strony Rosji będą wyłącznie kroki, sankcje ekonomiczne.
Chociaż dziś w nocy mówił o ostrej reakcji w rozmowie z prezydentem Ukrainy Zełańskim.
No ale poprzednio też mówił, że ta ostra reakcja ma być reakcją polityczną, a nie pomocą militarną. Więc Rosjanie nie muszą się liczyć z poważnym ryzykiem eskalacji konfliktu, muszą się liczyć wyłącznie z kosztami ewentualnej wojny. Ale biorąc pod uwagę to, że Zachód, to znaczy ani Niemcy, ani Francja, ani Stany Zjednoczone nie chcą tak naprawdę również wznowienia zimnej wojny, dlatego że gorąca wojna dla Zachodu to nie jest wojna, tylko wznowienie zimnej wojny. To jest pogorszenie stosunku z Rosją. Oni na Zachodzie tego nie chcą, więc raczej musimy zakładać, że będą toczyć się rozmowy. Dlatego ja ostatnio apelowałem też o to, żeby Polska miała wyraźną agendę tego, czego oczekujemy od Rosji w ramach jakiegoś redefiniowania stosunków z Zachodem, po to, żebyśmy nie byli tylko tym dyżurnym rzecznikiem protestów, który domaga się większych sankcji i tak dalej, a nie mówi o własnych interesach, dlatego że Polska ma własne interesy bezpieczeństwa, takie jak demilitaryzacja Strefy Królewca. To nie jest sprawa, która będzie załatwiona jutro.
To pewnie jest nie do załatwienia na dziś.
Najwyższa pora postawić to na forum międzynarodowym. Niemcy na zjednoczenie czekali 40 lat, ale doczekali się dlatego, że również opinia niemiecka w sytuacji tej sytuacji przełomu stanęła po stronie zjednoczenia. Mówię o opinii zachodniej Niemiec.
Panie marszałku, musimy kończyć. To wszystko są ciekawe scenariusze. Zobaczymy, co z tego będzie się realizowało. Oby jak najmniej tak naprawdę, bo to wszystko brzmi mimo wszystko pesymistycznie. Marek Jurek był wicemarszałek Sejmu, był gościem porannej rozmowy Radia Poznań.
Ja nie byłem wicemarszałkiem Sejmu.
Przepraszam, byłem marszałkiem. Przepraszam. Początek roku, proszę mi wybaczyć. Ale był europoseł, to już się zgadza. Miłego dnia życzę. Pozdrawiam.
Dobrego roku.
Dla państwa również.
Kluczowy temat.